Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Papież Franciszek ogłosił 5 nowych świętych. Jest wśród nich konwertyta z anglikanizmu, kardynał John Henry Newman oraz 4 kobiety. Ojciec Święty zaapelował o szczere poszukiwanie pokoju w Syrii i Ekwadorze. Przypomniał o dramacie ludności cywilnej. Pod hasłem Wstańcie, chodźmy w całej Polsce trwa 19. Dzień Papieski. 13 października wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. O znaczeniu dziękczynienia w życiu chrześcijanina i o tym, że tylko spotkanie z Jezusem zbawia, papież Franciszek mówił, dając Kościołowi 5 nowych świętych. Zostali oni kanonizowani w czasie uroczystej mszy na placu Świętego Piotra. Są to angielski konwertyta z anglikanizmu, kardynał John Henry Newman, 3 siostry zakonne, Dulce Lopez Pontes, opiekunka ubogich, zwana brazylijską Matką Teresą, Włoszka Józefina Vanni, założycielka Zgromadzenia Córek Świętego Kamila i Maria Teresa Hiramel, hinduska zakonnica i założycielka Zgromadzenia Świętej Rodziny oraz Margarite Beis, szwajcarska mistyczka i stygmatyczka.
Trzy z nowych świętych to zakonnice, które ukazują nam, że życie zakonne jest drogą miłości na egzystencjalnych peryferiach świata. Natomiast święta Małgorzata Bei była krawcową i pokazuje nam, jak potężna jest prosta modlitwa, wytrwała cierpliwość, ciche darowanie siebie. Przez te rzeczy Pan ożywił w niej blask Paschy. To świętość życia powszedniego, o której mówi święty kardynał Newman, który stwierdził, chrześcijanin posiada głęboki, milczący, ukryty pokój, którego świat nie widzi. Chrześcijanin jest radosny, prosty, miły, łagodny, uprzejmy, uczciwy, skromny, bezpretensjonalny. W jego postawie jest tak niewiele niezwykłości czy efektowności, że na pierwszy rzut oka można go z łatwością wziąć za zwyczajnego człowieka. Prośmy, abyśmy byli takimi łagodnymi światłami pośród mroków świata.
Papież Franciszek zabrał głos w sprawie tureckich ataków na Syrię. Przypomniał też o trudnej sytuacji w Ekwadorze, który pogrąża się w coraz większym chaosie. Przypominając o cierpieniu ludności cywilnej, Ojciec Święty wezwał wszystkie strony konfliktu oraz wspólnotę międzynarodową do szczerego zaangażowania na drodze budowania dialogu i pokoju. Franciszek mówił o tym w rozważaniu przed południową modlitwą Anioł Pański.
Moja myśl znów biegnie na Bliski Wschód, szczególnie do ukochanej i umęczonej Syrii, skąd ponownie docierają dramatyczne wiadomości o losach mieszkańców północno-zachodniej części tego kraju, zmuszonych do opuszczenia swych domów z powodu działań zbrojnych. Pośród tej ludności jest także wiele rodzin chrześcijańskich. Ponawiam apel do wszystkich zaangażowanych stron oraz wspólnoty międzynarodowej. Proszę o szczere, przejrzyste i uczciwe zaangażowanie na drodze dialogu w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań.
Wraz z uczestnikami trwającego w Watykanie Synodu Biskupów dla Amazonii Ojciec Święty wyraził także zaniepokojenie sytuacją w Ekwadorze. W ciągu ostatnich 2 tygodni dochodzi w tym kraju do masowych protestów społecznych wywołanych radykalną podwyżką cen paliw. Prezydent wprowadził godzinę policyjną, a armia dostała pozwolenie na użycie siły wobec demonstrantów.
Zawierzam Ekwador wspólnej modlitwie i wstawiennictwu nowych świętych i łączę się w bólu z powodu zabitych, rannych i zaginionych. Zachęcam do poszukiwania pokoju społecznego ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji ludzi najsłabszych, ubogich oraz praw człowieka.
W relacjach o synodzie media nadmiernie wyolbrzymiły kwestie święceń kapłańskich, uważa peruwiański jezuita ksiądz Fernando Roca. Jego zdaniem bardziej chodzi tu o docenienie roli świeckich, oficjalne uznanie pełnionych przez nich posług, dzięki czemu ich działalność mogłaby się stać jeszcze bardziej skuteczna. Mówiąc o trudnej posłudze wśród ludności tubylczej, podkreśla on, że Kościół musi zawsze mieć na względzie wszystkich mieszkańców Amazonii, a dziś realia są takie, że rdzenni mieszkańcy lasów stanowią zaledwie kilkuprocentową mniejszość. Posługę wśród tych ludzi dodatkowo utrudnia penetracja tych regionów przez przestępczość zorganizowaną.
Działają tam nielegalne kopalnie, poszukiwacze złota, przede wszystkim w południowej Amazonii. Wszystko to związane jest z korupcją, z prostytucją, z wykorzystywaniem seksualnym dziewcząt i chłopców. Są to prawdziwe mafie. Kontrolują one regiony, w których rozwija się nielegalne wydobycie surowców, pociągające za sobą skażenie środowiska. Ale są też mafie leśne, które sprawują kontrolę nad odizolowanymi obszarami Amazonii, gdzie żyją pierwotne plemiona, które nie chciały utrzymywać kontaktu ze społeczeństwem, chciały po prostu zachować swój dotychczasowy styl życia, a teraz są atakowane przez mafię.
Przed papieską wizytą w Japonii mieszkańcy tego kraju poznają Franciszka i Kościół katolicki. Organizowane są wykłady, wystawy i koncerty.
Japonia nie jest krajem chrześcijańskim. Dla 99% Japończyków papież oraz Kościół katolicki są pojęciem abstrakcyjnym. Japończycy wychowują się w tradycji rodzimych wierzeń Shinto, które zakładają istnienie milionów duchów w naturze. Z kolei uroczystości pogrzebowe obchodzone są według wierzeń różnych odłamów buddyzmu. Przeciętny Japończyk utożsamia się zazwyczaj z obydwoma wierzeniami. Odwiedza świątynie shintoistyczne i buddyjskie kilka razy w roku. Chrześcijaństwo jest dla przeciętnego Japończyka religią obcą. Kojarzy się z prowadzonymi przez Kościół przedszkolami, szkołami i uniwersytetami, które cieszą się dobrą renomą. Jednak w wielu katolickich przedszkolach i szkołach nie ma najczęściej ani jednego dziecka z rodziny katolickiej. Wyjaśnienie o tym, kim jest papież, potrzebne jest również wiernym w kościele, ponieważ znaczną część katolików japońskich stanowią ludzie nawróceni w wieku dorosłym. Bywa, że są oni jedynymi katolikami w buddyjskiej rodzinie, a więc nie wychowali się w tradycji chrześcijańskiej. Z Tokio dla Radia Watykańskiego Dorota Hałasa.
Patriarcha maronicki Antiochii kardynał Beshara Butros-Rai oskarżył polityków libańskich o instrumentalne wykorzystywanie religii do burzenia podstawowych zasad zapisanych w konstytucji tego kraju. Gwarantuje ona podział władzy pomiędzy najważniejszymi grupami religijnymi. Prezydentem kraju jest katolik maronita, premierem muzułmanin sunnita, a przewodniczącym parlamentu muzułmanin szyita. Ten model rządzenia jest zdaniem libańskiego hierarchy nadal aktualny i powinien być chroniony także w obliczu braku równowagi, jaki jest spowodowany ruchami migracyjnymi w regionie.
W tej chwili w Libanie pojawia się niebezpieczeństwo utraty równowagi, ponieważ z powodu wojny oraz kryzysu ekonomicznego i politycznego w kraju mamy znaczącą emigrację zarówno wśród chrześcijan, jak i muzułmanów. Ale wielkim problemem pozostają uchodźcy, zarówno syryjscy, jak i palestyńscy, których ogółem jest 2 miliony i wszyscy są muzułmanami sunnitami. Jeśli pewnego dnia zintegrują się w Libanie i otrzymają obywatelstwo, pojawi się ryzyko dużej nierówności. Dlatego musimy wzywać wspólnotę międzynarodową, aby zachęcała uchodźców syryjskich do powrotu do kraju, aby tam mogli godnie żyć oraz cieszyć się swoimi prawami, a także w ten sposób ocalić Liban od wielkiego zagrożenia, nie tylko politycznego, ale również ekonomicznego i społecznego.
Luterański pastor z Tanzanii, a zarazem sekretarz generalny Konferencji Kościołów całej Afryki, Fidon Mwombeki, wyraził zaniepokojenie z powodu wolnego tempa procesu pokojowego w Sudanie Południowym. Konferencja Kościołów całej Afryki to organizacja ekumeniczna reprezentująca ponad 140 milionów chrześcijan w 42 krajach Czarnego Lądu.
Zdaniem pastora Mwombekiego kluczowe postanowienia porozumienia z 2018 tego roku nie zostały dotąd zrealizowane. Wezwał kościoły Sudanu Południowego, aby przejęły inicjatywę w budowaniu pokoju i jednoczeniu kraju. W 2011 roku kraj ten stał się niepodległym państwem po odłączeniu się od północnej części Sudanu, w dużej mierze arabskiej i islamskiej. Jednak po 2 latach wybuchł nowy konflikt. W sierpniu ruch Wolność dla Zmiany, organ reprezentujący protestujących oraz Tymczasowa Rada Wojskowa podpisały deklarację o utworzeniu rządu tymczasowego. Pastor Mwombeki wyraził zadowolenie z tej decyzji, która pokazuje, że Afryka może rozwiązać swoje problemy. Duchowny stwierdził, że konferencja kościołów całej Afryki odegrała profetyczną rolę w tym procesie, towarzysząc wspólnotom bez czekania na zaproszenie do działania.
Korzenie katolicyzmu w sercu Syberii, począwszy od XIX wieku aż do dziś. Na ten temat rozmawiali uczestnicy konferencji zorganizowanej przez miejscowych historyków i wiernych w bibliotece w Krasnojarsku. W powszechnym mniemaniu Syberia to ziemia grozy i cierpienia polskich zesłańców, jednak w jej krajobraz wrosły pokolenia katolików, którzy tutaj żyli i posiadali swoje świątynie. To ze względu na pamięć o nich zorganizowaliśmy tę konferencję, mówi jeden ze współorganizatorów spotkania, ksiądz Dariusz Białek, proboszcz krasnojarskiej parafii Przemienienia Pańskiego.
W czasie wykładów i dyskusji wybrzmiało wiele interesujących faktów, historii i świadectw potwierdzających dawne i głębokie korzenie wiary Sybiraków, rzymskokatolickiego kościoła w Krasnojarsku i przyległych regionach. Jak patrzymy za siebie, swoją własną historię tutaj, to zaczynamy znajdować siebie, rozumieć, kim jesteśmy dzisiaj. Niektóre świadectwa były takim dobitnym momentem, takim bardzo głębokim, emocjonalnym, związanym z tym, że w krwi naszych przodków żyje ta historia, którą my przeżywamy do tej pory. Co możemy zrobić, to ją przyjąć, uzmysłowić sobie, przepracować w sobie i odpowiedzieć na te wezwania, które przynosi historia.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Pod hasłem Wstańcie, chodźmy trwa dziś w Polsce 19 Dzień Papieski. To setki wydarzeń w całym kraju, których celem jest przypomnienie i zgłębianie nauczania świętego Jana Pawła II. Tegoroczny Dzień Papieski jest ponadto otwarciem roku obchodów setnej rocznicy urodzin papieża Polaka. Do patrzenia nie tylko w przeszłość, ale również przyszłość, bo taką postawę reprezentował święty Jan Paweł II, zachęcał w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie kardynał Stanisław Dziwisz.
Ojciec Święty zachęca nas, byśmy zaczynali zawsze od Chrystusa oraz kontemplowali Jego oblicze, bo przecież On jest najważniejszy i więź z Nim jest najważniejsza we wszystkich naszych poczynaniach. Chrystus, On jest skałą, na której możemy i powinniśmy budować naszą teraźniejszość i przygotowywać przyszłość.
W całym kraju prowadzona jest zbiórka funduszy na program stypendialny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Hubert Szczypek z fundacji zwraca uwagę, że stypendia dla zdolnych młodych ludzi to coś więcej niż tylko wsparcie finansowe.
Pierwsza rzecz to jest właśnie stypendium dla uczniów szkół podstawowych i szkół średnich. To jest stypendium naukowe i socjalne, tak żeby mogli zaspokoić wszystkie podstawowe potrzeby, wszystkie socjalne potrzeby, ale żeby też mieli pieniądze na rozwój, czyli na szkołę, na jakieś wydatki związane z dodatkowymi kursami, korepetycjami, dodatkowymi ich zainteresowaniami.
Dzień Papieski to nie tylko modlitwy i zbiórka funduszy na program stypendialny, to również setki, jeśli nie tysiące różnorodnych wydarzeń. W wielu miastach zorganizowano miasteczka rodzinne, papieskie biegi, koncerty, kiermasze, turnieje szachowe, a nawet prezentacje spektakli teatralnych do tekstów świętego Jana Pawła II.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.